pewnością spotkaliście się z tym stwierdzeniem u niektórych chrześcijan, którzy mówią, że jesteśmy dziećmi Bożymi i to jest prawda. Ale mówią jeszcze coś więcej, że skoro jesteśmy dziećmi Króla, to należy nam się wszystko, co należy się królewskim dzieciom. I z każdą rzeczą można przyjść do Króla i to będzie jakby dane dziecięciu królewskiemu. Oczywiście to są zbyt daleko idące wnioski, dlatego że list do Galacjan mówi nam w 4 rozdziale, że dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. 4 rozdział, wiersz 1 i 2. Tak. To tylko chciałem gwoli przypomnienia. Chciałem właśnie dzisiaj, żebyśmy na początku, wchodząc w modlitwy, żebyśmy sobie przypomnieli, bo z pewnością znacie te teksty, ale chciałbym, żeby one wybrzmiały tutaj, jak różnie Bóg działa w życiu wierzących i różnie u różnych osób, różnie w różnych sytuacjach, a czasami w takich samych sytuacjach może uczynić inaczej w kolejnych przypadkach. Także Bogu nic nie można nakazać. Bóg jest suwerenem, ale Bóg jest miłującym suwerenem, mądrym suwerenem i czyni to, co dobre ostatecznie dla nas. I chciałbym, żebyśmy na początku spojrzeli do tak zwanego pięcioksięgu Nowego Testamentu, czyli 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie i po jednym przykładzie z każdej Ewangelii coś wzięli. Może zacznę po kolei, tak jak jest, od Ewangelii Mateusza, chociaż wolałbym zacząć od Marka, ale zacznijmy od Mateusza. Jak Pan Jezus odpowiada na modlitwy, jak Bóg odpowiada na modlitwy? 15 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza i wiersz 22 i 23. I oto niewiasta kananejska, Mateusza 15:22, tak? Oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. I 23 wiersz. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. Znamy tą historię, ona skończyła się dobrze. Pan Jezus odpowiedział na jej wołanie, ale nie odpowiedział od razu. Początkowo wydawało się, że jest dla niej zamknięta ta możliwość uzyskania tego, z czym do naszego Pana przyszła. Ale kiedy miała odmowę, zaczęła wypowiadać pewne słowa, zaczęła zastanawiać nad swoim życiem. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo o tym można całe kazanie powiedzieć. I coś zmieniło się w jej sercu i wtedy Pan odpowiedział na jej modlitwę. Tak? Więc nie jest tak, jak mówią niektórzy, że Bóg tylko czeka, żeby od razu wylać błogosławieństwa na nas. To samo Jego Syn, Syn Boży, tak samo. Zobaczmy teraz dla odmiany Ewangelię Świętego Marka. 1 rozdział, wiersz 41. 41 wiersz Ewangelii Marka, wiersz 40. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd. W tamtym fragmencie z Ewangelii czytaliśmy, że nie odpowiedział ani słowa. Tu czytamy, że natychmiast zszedł z niego trąd. Weźmy teraz Ewangelię Łukasza, 5 rozdział i wiersz 20. Jest to sytuacja, kiedy 4 ludzi przynosi paralityka. Paralityk jest jakby biernym uczestnikiem wydarzeń, które się na nim będą koncentrować. Ale działają w tym kierunku 4 osoby, dla których ten paralityk jest im drogą osobą. I czytamy w wierszu 20. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Przypuszczam, że oni nie przyszli do Pana Jezusa z tym człowiekiem, żeby mu zostały grzechy odpuszczone, tylko przyszli, żeby Pan Jezus go uzdrowił. Ale zanim to zrobił, Pan Jezus dokonuje czasami jeszcze inne dzieła. Wiemy też, jak to się skończyło. Wiemy, że w końcu sam paralityk został uzdrowiony. I tak jak w wierszu 25 czytamy: i zaraz wstał przed nimi, podniósł się, na czym leżał. Ale wiersz 20 mówi: ujrzawszy wiarę ich. A więc wiara osób, których bezpośrednio nie dotyczy modlitwa, ale które modlą się o kogoś, może sprawić, że coś się z nimi stanie. Coś się zmieni w ich życiu. Mało tego, mamy przykłady, że nawet Bóg zmieniał historię, zmieniał swoje decyzje pod wpływem takiej modlitwy. Zaraz ten tekst odczytamy, ale tak jak konsekwentnie, jak mamy 5 ksiąg, to idziemy do 4 księgi Nowego Testamentu, czyli Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, rozdział 11. 11 rozdział i wiersz 3. Tam mowa oczywiście o Łazarzu, który zachorował. Przyjaciel naszego Pana, więc ktoś, z kim Pan miał bliską relację, tak? Miał bliską relację. I po ludzkich jakby układach i tym, co obserwujemy w życiu tutaj na ziemi, to jak ktoś ma z kim bliskie układy, to najczęściej spodziewamy się, no to jak ktoś z czymś przychodzi, no to zaraz to otrzyma, bo to jest znajomy, ma plecy u kogoś. Zobaczmy, jak to się dzieje. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, to jest wiersz 3: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Nic nie uczynił w kierunku uzdrowienia. Wiemy, że Pan Jezus słowem uzdrawiał. Na przykład sługa setnika został uzdrowiony przez słowo. Panie, powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Pan Jezus mówi: idź, sługa twój żyje. I tak się stało. Tu też mógł powiedzieć słowo, aby był uzdrowiony Łazarz, ale nic takiego nie zrobił. Pozostał 2 dni, jakby nic się tam złego nie działo. Mało tego, pewnie wiedział, że Łazarz umrze i pozwolił na to, mimo że go bardzo miłował. Że drogi Boże są bardzo dziwne. Oczywiście to wszystko się skończyło dobrze, bo jak każdy zna tą historię, skończyło się wskrzeszeniem Łazarza. Ciekawy wiersz 15. Raduję się, mówi Pan Jezus, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego. A więc mogą zdarzać się w życiu ludzi, którzy są blisko Pana, sytuacje kompletnie niezrozumiałe, dlaczego Jezus Chrystus nie działa. Ale On dokonuje o wiele większej rzeczy niż uzdrowienie. On dokonuje kilka rzeczy przez tą jedną rzecz, która przez chwilę może być bolesna, ale potem kończy się wielką chwałą. Weźmy jeszcze piątą księgę z Nowego Testamentu, 12 rozdział. I przeczytamy wiersz 5. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Modlitwa wspólna, to jak praktykował zbór, jak zbory powinny praktykować, staramy się również to czynić. Tak jak Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersz 42 mówi o tym, że trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ale ta modlitwa, która sprawiła, że... źle mówię, ale potem poprawię to. Która sprawiła, że Piotr wyszedł z więzienia w sposób cudowny. Ta modlitwa, pomimo że była modlitwą całej wspólnoty, to nie była doskonała modlitwa. Bo kiedy dzieweczka, która była na tej modlitwie, przybiegła do bramy, zobaczyła, że jest Piotr i powiedziała, że Piotr wróci z więzienia, to oni powiedzieli: szalejesz, oszalałaś, bredzisz, jak niektóre tłumaczenia mówią. I zastanawiamy się, jaka była wiara tych ludzi, którzy modlili się. Jakby nie mieli wiary, pewnie by się nie modlili, ale ta wiara była słabiutka, nie? Jeżeli w ten sposób odpowiadali. Ale Pan Jezus mówi, że jeżeli wasza wiara będzie jak ziarnko gorczycy, no właśnie, wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. Nasz Pan jest przedstawiany w proroctwie jako ten, który trzciny nadłamanej nie dołamie, który lnu kurzącego nie dogasi. Żarzy się len, czyli kurzący, czyli tlący się, tak? Nie dogasi go, ale co zrobi? Rozdmucha. Duch Boży powieje na tą małutką iskierkę i ona wybuchnie wielkim płomieniem. I możemy pomyśleć sobie, jak wielką radość miał ten zbór, a równocześnie jak bardzo był zawstydzony swoją wielkością swojej wiary, to znaczy małością swojej wiary. Z pewnością nie przypisywał tego sobie, stąd powiedziałem, że źle powiedziałem, że mówiąc, że na modlitwy, że modlitwa sprawiła, że Piotr wyszedł z tego więzienia. Nie, to nie modlitwa, to Pan w swojej łasce wejrzał na tą słabiutką modlitwę, rozdmuchał ją i odpowiedział na tą modlitwę. Ale wcześniej prawdopodobnie zbór modlił się o Jakuba. Jakub został ścięty. Ta sama sytuacja jakby, a Bóg w swojej woli działa inaczej. Tak więc sposób działania Boga jest arbitralny, mądry i kiedy Bóg zakończy swój plan, kiedy wszystko będzie wiadomo, wtedy poznamy, jak mądrze uczynił. Bo Bóg odpowiada na modlitwy, tu nieraz się pojawiły te słowa, że odpowiada wysłuchując, albo odpowiada nie wysłuchując, albo odpowiada wysłuchując, ale po pewnym czasie, po wykonaniu innych dzieł, które w swojej mądrości zaplanował. I weźmy sobie jeszcze ze Starego Testamentu przykład z Księgi Izajasza z 38 rozdziału. Tam jest historia...
Rozdział
38 Księgi Izajasza. To też znanej historii, tylko kilka wierszy odczytam. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Tak mówi Pan. Taką wyrocznię Pana oznajmia prorok. Ale wtedy, czytamy dalej, Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana. Wybuchnął wielkim płaczem, czytamy. I wiersz 4 mówi, że doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca. Słyszałem twoją modlitwę. Widziałem twoje łzy. Oto dodam do twoich dni 15 lat. Bóg zmienił decyzję. Bóg zmienił swój plan. Czy to dobrze? Historia pokazuje, że w ciągu tych 15 lat urodził się najgorszy król z Hiskiasza, mianowicie Manasses. Manasses, który dokonał chyba najwięcej złego spośród królów. Ale pomimo to Bóg zmienił swoją wolę i dopasował się jakby do człowieka. Zgodził się, żeby człowiek poniósł konsekwencje swojego wyboru, ale też chciał, żeby ci, którzy to będą czytali, żeby wiedzieli, że w każdej sprawie, nawet najbardziej beznadziejnej, można się modlić do Boga i Bóg te rzeczy może zmienić. Z pewnością Boże plany są najlepsze i kiedy my o coś się modlimy, czasami wybieramy gorszą drogę, ale nie zawsze jesteśmy na tyle dojrzali, żeby zaufać, że drogi Boże są najlepsze. I nieraz modlimy się o coś i Bóg to wysłuchuje, pomimo że plany Jego, te optymalne plany były lepsze, tak? Tak więc sposób działania Boga jest tu bardzo różny. Jeszcze chciałem powiedzieć, że modlitwa, którą wznosimy do Boga, ona może mieć też różną wartość. Pamiętacie, co jest symbolem modlitwy? Szczególnie w Księdze Objawienia na przykład. Dym kadzidła. W jaki sposób dym kadzidła powstaje? Kadzidło musi być umieszczone na rozżarzonym węglu. Wtedy ono wydziela swój zapach. Wtedy, jak jest napisane, że ten kadzidło wędruje przed tron Boży i jest Bogu miłe. I bywa tak, że nasze modlitwy są ofiarowane jak kadzidło, ale nie są ofiarowane na żarze. Bez żaru gorliwości, bez żaru doświadczeń. Nie muszą być doświadczenia, może być gorliwość. Jeżeli nie ma tego żaru, to ten zapach z tego kadzidła nie uniesie się do Boga.
Objawienie 5.8, tak?
Tak, objawienie 5.8 oraz 8.5 również. 8.3 do 5 i objawienie 5.8 również. A to, że modlitwy można przyrównać też do ofiary, która była składana, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale i wierszu 4. To jest tam historia Korneliusza, kiedy Korneliuszowi oznajmiono: modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypominała ciebie Bogu. Tak, a więc ta ofiara, która jest składana w Starym Testamencie w postaci wołów, kozłów, baranków, gołębi, tak tutaj w Nowym Testamencie, między innymi w postaci modlitwy, ona jest właśnie tą ofiarą, która płonie i która wydziela zapach, jak to kadzidło. Może na tym bym zakończył, bo jeszcze tu mam kilka rzeczy o przeszkodach w modlitwie, o tym, aby modlić się wytrwale. Wielcy ludzie, którzy byli mężami bożymi wyjątkowymi, takimi jak Eliasz, na którego również powołuje się Jakub pod koniec swojego listu mówi, że Eliasz modlił się i ten deszcz ustał, nie było deszczu przez 3,5 roku i modlił się i potem przyszedł deszcz. Ale jak sięgniemy do pierwszej księgi królewskiej, do 18 rozdziału, to tam możemy czytać, że on się 7 razy modlił. Tak? Pomodlił się i wysłał sługę, mówi, idź zobacz, czy tam, że obłoku nie ma. Nie było obłoku i tak było 7 razy. Tak? Podobnie jak Naaman, 7 razy musiał się zanurzyć, zanim stało się to, co Bóg obiecał. Ja nie chcę powiedzieć, że 7 razy mamy się każdą modlitwę modlić, bo apostoł Paweł na przykład 3 razy modlił się do Pana i to wystarczyło. To jest to, że w pewnym momencie Bóg nam daje do zrozumienia, że dosyć, już nie módl się o to, tak? Nie zawsze modlitwa jest czymś, co jest najważniejsze w życiu. Ona jest bardzo ważna, ale bywa tak, że Bóg czasami na przykład do Jozuego powiedział, a po co leżysz przede mną się modlisz? Wstań, zrób porządek z twoim obozem. Inaczej byśmy mogli powiedzieć, po co się modlisz? Wstań, zrób porządek ze swoim życiem. I o tym jest też mowa, o tym, że nasze życie musi mieć odpowiednim tłem, aby modlitwa docierała do Boga we właściwy sposób. Żeby nie było, tak jak mówi Izajasz na początku księgi, że wasze ofiary, wasze sabaty, wasze modlitwy są dla mnie obrzydliwością. Mówi to Bóg, który kazał je składać, tak? Może tyle takiego wstępu do naszego spotkania modlitewnego.